środku dnia.
I z minutowym poślizgiem zaczynamy naszą rozmowę, która też zakłada udział Państwa, naszych słuchaczy. Rozmawiać będziemy o tym, że bardzo wielu stosunkowo studentów rezygnuje ze studiów przed uzyskaniem dyplomu. Skala zjawiska niepokoi nie tylko uczelnie wyższe, ale uderza też w gospodarkę. Czy dyplom naprawdę nie ma znaczenia, a jego posiadanie się nie opłaca? O tym będziemy rozmawiać. Liczę też na udział w naszej rozmowie profesora Mikołaja Jasińskiego z Ośrodka Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym. To twórca systemu zwanego ELON, czyli Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów Szkół Wyższych. Pan profesor jest dzisiaj bardzo zajęty, ale obiecał dołączyć do nas jeszcze przed w pół do pierwszą. Może to się stanie lada sekunda. A tymczasem wybierzmy się na ulicę Konina. Tam nasza reporterka Michalina Maciaszek zapytała mieszkańców, czy znają kogoś, kto porzucił w trakcie studia lub po prostu nie zrobił dyplomu i w ogóle pytała o studia.
Panie co, nie znam takich osób w ogóle.
Nie znam takiej osoby żadnej.
Dużo jest osób, które, nie wiem, idzie na studia X, po roku, po dwóch zmienia na studia Y, znowuż po roku, po dwóch zmienia na studia Z i takim jest wiecznym studentem w wieku 35 lat, nadal nie ma żadnego wykształcenia.
I co pan na takich wiecznych studentów?
Wie pani co? Jeżeli to pasuje jemu i pasuje rodzicom, no bo rodzice niestety muszą to inwestować, to niech się bawi, hulaj dusza, no w akademikach jest podobnież piękne życie.
Wybiera się pan na studia, czy nie?
Nie. Pójść szybciej do pracy, tak wymagało niestety i jak na razie nie planuję. Jeszcze mam za niedługo możliwy wyjazd za granicę, więc tym bardziej mi się odsuwa studia, nie? Pomysł.
A pan, mogę zapytać, w jakiej branży, czy różne, czy jakoś ma pan...
Mechanik.
O, to w sumie nie potrzebuje pan studiów.
No, w zasadzie nie, ale mogą się też przydawać, nie? Na przykład do automatyki i tak dalej.
Czy są na przykład takie osoby, które zdecydowały się nie iść na studia, albo poszły i przerwały w trakcie, bo im się nie spodobało?
Żeby przerwał ktoś ode mnie, to jeszcze nie słyszałem, ale wiem, że większość albo idzie, albo nie idzie właśnie. Tak jest pół na pół, można powiedzieć, nie?
Ja tylko techniką skończyłem. Znaczy, za moich czasów akurat ciężko było, żeby studiować, no i po prostu jestem zadowolony z tego, co jest. Może ci tak się ułożyć zupełnie inaczej, nie? Byśmy chcieli, nie? Ale często osoby studiują, czy kończą szkołę średnią i tak robią w innym zawodzie.
Nie ma pan poczucia, że coś panu uciekło, bo pan nie ma studiów?
Nie, dokładnie nie.
Ja już w szkole podstawowej wiedziałem, że na pewno nie pójdę na studia. Ja chciałem jak najszybciej dążyć do usamodzielnienia się. Ja już chciałem mieć swoje pieniądze. Ja nie chciałem od mamy, taty brać pieniędzy, a studia by mnie ograniczyły. Wręcz przeciwnie, bym musiał jeszcze od nich brać. A ja chciałem jak najszybciej iść na swoje.
Własny pieniądz to wolność.
No, między innymi. Znaczy, no, bez pieniądza nie ma wolności, tak?
Tak, w tej audycji też spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy szybsze zarabianie oznacza też po latach lepsze zarabianie. Ale pozostańmy jeszcze w Koninie, bo także Michalina zapytała przechodniów, co sądzą o osobach, które nie kończą studiów czy nie robią dyplomu, a się okazuje, że to nawet może sięgać 40% tych, którzy zmieniają nagle swoje nastawienie do studiów w trakcie studiowania.
To decyzja każdego indywidualnie, w zależności od tego, jaki ma status majątkowy, czy po prostu stać go na te studia, po pierwsze, a po drugie, no chyba, że zmienił zdanie w trakcie, nie?
Bo na przykład się nie spodobało i nie chce w to iść.
Dokładnie tak.
No to niedobrze, bo powinni studiować i powinni się uczyć. No żeby mieli wykształcenie w dzisiejszych czasach, bo musi być.
Powinni ciągnąć, jak zaczęli, to trzeba zaciągnąć to.
Jak się coś już rozpocznie, to trzeba zakończyć.
Trzeba zakończyć, na pewno, że to, no. To jest nie wiadomo, jakie życie jest później. Jest takie, takie.
A może na przykład, jak się skręci w jakąś uliczkę i stwierdzi się, nie, to nie to, to może warto odpuścić.
No może i tak by było, no nie wiem, no co ma studia, siedzi sobie w biurku i sobie pisze, tak, czy inne to. A takie, co nie ma z wyższej szkoły, no to się normalnie robi, ciężko i ja w kopalni robiłem na przykład.
No wie panie, każdy ma swój wybór, tak. Myślę, że każdy wie, co dla niego najlepsze i studia nie świadczą o tym, że będzie gwarantowane podjęcie pracy, tak.
Własna wola, każdy ma swoją wolę, albo studia albo do roboty.
A lepiej do roboty czy na studia, w pana odczuciu?
Ja jakbym mógł wtedy, to byłem młody, to nie było peciu na studia, bo to we wsi jestem, a na wsi to była bieda po wojnie, bo jestem powojenny. Ledwo podstawówkę skończył. Nie miał kto wysłać człowieka. Ciec też miał hektar ziemi i musiał utrzymać rodzinę.
No, takie mam wrażenie z tych nagrań Michaliny, odnoszę takie wrażenie, że chyba to pokolenie starsze, bardziej doświadczone, podchodzi do studiów jako do tego klucza do sukcesu, także ekonomicznego i takiego też budującego naszą rangę w społeczeństwie. Ale to się chyba zmieniło, to postrzeganie studiów. No to jeszcze jedno pytanie, czy zdaniem mieszkańców opłaca się dzisiaj mieć ten dyplom magistra, te skończone studia?
Studia zawsze potrzebne są.
Są, bardzo, bo niewykształcony człowiek jest nikim.
Myśl pani, że nikim, no przecież każdy człowiek jest wartością, czy
ale
jak to?
Wartością, ale bez szkoły nie ma pracy, nie ma niczego. Niestety.
Potrzebne są, tylko też studia dużo się różnią na przykład poziomem wykształcenia, bo są takie uniwersytety, które rzeczywiście dają jakąś wiedzę, a drugie są tylko po to, żeby tylko mieć papierek, nie? I to nic nie daje człowiekowi.
Czyli ty uważasz, że studia trochę przereklamowane już w tym momencie, już jak masz technikum, to...
No raczej jak ma się to technikum, to no nie są aż na tyle potrzebne, no ale oczywiście jak ktoś ma liceum, no to trzeba je zrobić, bo nie ma dalszej ścieżki. No to będzie technik informatyk.
O, no to taki przyszłościowy.
No, no tak, no ale teraz jest jeszcze ta szósta inteligencja, więc zobaczymy, jak to wyjdzie w tym całym tam kierunku, nie?
Owszem, jeżeli ktoś ma takie aż wygórowane ambicje i chce być, nie wiem, magistrem, Bóg wie kim tam, doktoratem, proszę bardzo, tak? No ale musimy też uderzać w rynek pracy, no. Ludzie z wysokim wykształceniem nic nie zrobią za nas. No niestety, tak? Potrzebny jest, tak jak pani ktoś, redaktor, nazwijmy to, dziennikarz, potrzebny jest, tak jak ja, nie wiem, rencista, czy potrzebny jest, nie wiem, w cudzysłowie, ktoś po zwykłej zawodówce, tak? Chociaż teraz się to jakoś inaczej tam nazywa, branżowa, czy... Także no, ja nie mam nic przeciwko studentom.
Uderzyło mnie w tej sondzie, w tych nagraniach stwierdzenie: ludzie z wysokim wykształceniem nic nie zrobią za nas. Bo dla mnie to jest przejaw takiego myślenia w rodzaju: okej, masz wyższe wykształcenie, masz tego magistra, ale czy pralkę naprawisz, rurę przetkasz, ścianę wygipsujesz? 618-654-654. Dzień dobry, panie Piotrze.
Dzień dobry, panie redaktorze i wszyscy słuchacze. Już chyba był jak 2-3 miesiące temu podobny temat. Widzę, że się powtarza.
Tak, wracamy, bo są badania, o których będziemy rozmawiali za chwilę. Czekam na połączenie z panem profesorem, ale słucham pana w międzyczasie.
No, zmieniło się to bardzo, jak dobrze wiemy. Ja pamiętam z czasów moich takich końca szkoły podstawowej, potem szkoły średniej, jak... Ktoś, kto się słabo uczył, miał niskie oceny w szkole i grzmiała nauczycielka na tego człowieka, pani wychowawczyni: ucz się, bo człowieku będziesz rowy kopał całe życie. No i miała rację. No i ktoś tam kopie te rowy dzisiaj i ma się całkiem dobrze. Mm-hmm. Jego portfel, także to się zmieniło. Jakby życie pokazało coś takiego, czego się nikt wtedy nie spodziewał, że ja pamiętam takie czasy, 90. lata takie parszywe były, że ludzie, którzy się dobrze wykształcili, mieli bardzo dobre wykształcenie, tymi wspomnianymi dzisiaj w audycji, którzy budują chodnik, przetykają rurę, naprawiają pralkę, to ci ludzie wykształceni tamtymi gardzili. I nie przesadzam tutaj ze słowem. Naprawdę tak było. Pamiętam, że była taka pogarda i że na zawołanie tamtego człowieka każdy musiał być. Koniec. I najlepiej jakby zrobił to za ćwierć darmo, no bo przecież to jest jego wina, że jest głupi i się nie uczył. No, a dzisiaj jakby to ja bardzo tak karmicznie w ogóle do życia podchodzę i uważam, że energia się wyrównuje i jakby no to jest straszne. Ja wiem, że dla tego starszego pokolenia może, chociaż to może wiek nie robi tutaj różnicy, ale tych wykształconych, części wykształconych ludzi, bo nie mogę uogólniać, to jest potworne przeżycie teraz, prawie traumatyczne wręcz, że oni tego człowieka, który kładzie płytki, muszą uszanować. Boże kochany, no to przecież to jest coś niesamowitego w ogóle, że trzeba to zrobić, nie? No ale myślę, że to są takie cechy polskie, mi się wydaje, nie?
Panie Piotrze powiedział anegdotę o kopaczu rowów pod rury, a ja znam prawdziwą historię człowieka.
Ja znam też prawdziwą.
Prawdziwą historię człowieka, któremu nauczycielka w podstawówce powiedziała: ty będziesz śmieci zbierał, jak się nie będzie. I no, tak, i wiemy dzisiaj, jaką gospodarką śmieciową, jaką gałęzią gospodarki jest dzisiaj zbieranie, tak mówię na skróty i ogólnie zbieranie odpadów.
Właśnie, więc tutaj jeszcze pokoleniowość swoje robi. Tak się sytuacja ułożyła, że 30 lat temu się ludziom to nie śniło, że że więcej ludzi jest starych i jak młodych. Tamci odchodzą na emeryturę, młodzi nie chcą się zajmować w większości kładzeniem płytek i naprawianiem pralek, więc tych ludzi będzie cały czas mało, to się nie zmieni. No i to wszystko tak się wywróciło jakoś do góry nogami. Wtedy były 30 lat temu wyśmiewane, wyszydzane takie zajęcia. Ja uważam, że dobrze, że tak się stało, bo dzisiaj są doceniane i to jest bardzo dobry trend, mi się wydaje, i żeby się utrzymał. A już zupełnie na koniec, bo tutaj też była mowa o edukacji. Panie tam, jak ankieta była robiona na ulicy, jedna pani powiedziała, że nie masz studiów, jesteś nikim. Otóż proszę pani, mówię w tej chwili do pani, pewnie pani chodzi na zakupy do różnego rodzaju sklepów i marketów. Otóż te największe i najbardziej sławne markety, jakie mamy w Polsce, właścicielem tych marketów jest dwóch, tak, albo trzech polskich biznesmenów, którzy, proszę panią, ledwo zawodówkę skończyli albo nawet nie zdążyli jej ukończyć. Tak byli słabi w szkole, tak beznadziejnie im szło, ale mają taką żyłkę, odwagę i zmysł do interesów, że kręcą potężnymi sieciami handlowymi. Są niektórym ludziom po skończonych studiach, nie jest w stanie się to w ogóle w głowie pomieścić, jak można coś takiego ogarniać z takimi sukcesami biznesowymi. Więc droga pani, drodzy państwo, nie tędy droga. Na pewno polska edukacja i polska szkoła nie uczy przygotowania do tego, żeby dobrze robić biznes, i te polskie przykłady tych biznesmenów bardzo dobrze o tym świadczą, tak mi się wydaje.
Dziękuję panie Piotrze, to był głos naszego słuchacza, a ja w międzyczasie widzę, że dołączył do nas i mam nadzieję, że słyszy nas i że my usłyszymy pana profesora Mikołaja Jasińskiego z Ośrodka Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym, także socjologa z Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie profesorze.
Dzień dobry, bardzo mi miło z państwem się spotkać. Dzień dobry panie redaktorze.
Panie profesorze, nie wiem czy pan słyszał wypowiedź naszego słuchacza, ten przykład tych biznesmenów, którzy bez wykształcenia wyższego, a może nawet i średniego robią biznes. Oczywiście są takie przypadki. Jak pan komentuje takie historie, trochę wzięte z amerykańskich opowieści?
No, gorąco im kibicuję oczywiście i cieszę się, że są osoby tak zdolne, które odnalazły się na rynku pracy, aczkolwiek to są oczywiście wyjątki, bo zasada jest dokładnie inna, to znaczy wprawdzie bym się nie odważył, nie ośmieliłbym się kogoś obrażać właśnie w taki sposób, że mówi, że jest nikim, bo to jest, jeżeli nie ma studiów, bo to jest nieprawda. Potrzeba nam ludzi bez studiów, którzy są świetnymi rzemieślnikami na przykład. Powtarzam to sobie, ile razy poszukuję na przykład dobrego kaletnika albo dobrego rzemieślnika, nie wiem, stolarza powiedzmy. Nie każdy musi mieć dyplom, natomiast, bo nie każdy po prostu jest w stanie to zrobić. Natomiast ogólnie rzecz biorąc zasada jest taka, że jeżeli ktoś jest w stanie dostać się na studia, jeżeli jest w stanie je kontynuować, to z pewnością skończenie studiów, dokończenie go z dyplomem daje mu dużo większe szanse na rynku pracy, wyraźnie większe niż tych, którzy te studia przerwali. I to jest fakt, to jest udowodniony fakt, którym zajmuję się od lat.
Panie profesorze, dlaczego w takim razie tak poważnym i wiem też, że niepokojącym was środowiska akademickie, ale nie tylko, zjawiskiem jest skala tak zwanego dropoutu w Polsce, czyli tego rezygnowania ze studiów przed uzyskaniem dyplomu? No, patrzę na dane, że mówi się, że nawet 40% studentów rezygnuje z rozpoczętych studiów, albo nie piszą magisterek, albo coś tam. Dlaczego to zjawisko jest takie duże i co za nim stoi?
No, przede wszystkim mówienie o dropoucie jednym słowem jest sporym i niewłaściwym uproszczeniem. Bo no w tej chwili mam przed oczami dokładne, precyzyjne dane z które opublikowaliśmy w systemie ELA, czyli w ogólnopolskim systemie monitorowania losów absolwentów szkół wyższych.
Za którego to systemu ojca pan uchodzi?
No, jestem jego współtwórcą, to prawda. Więc należy, mówiąc o dropoucie, często mieszamy kilka zjawisk, które są z nim powiązane. My to nazywamy zakłóceniem ścieżek kształcenia, dlatego że no, można porzucić kształcenie i po prostu przestać studiować, nie wrócić na studia nigdzie, na przykład podjąć pracę i nie kształcić się dalej. No, drugi rodzaj taki, można powiedzieć, tej modyfikacji ścieżek kształcenia, no, to jest coś, co my nazywamy korektą. Ludzie przychodzą na studia, studiują jakiś czas, dochodzą do wniosku na przykład, że to nie są studia dla nich i zmieniają te studia. I teraz z punktu widzenia kierunku kształcenia, tych, którzy ich uczą, powiedzmy, władz wydziału, to jest dropout, ponieważ ta osoba porzuciła studia. Natomiast z punktu widzenia tej osoby to jest tylko pewna płynna zmiana. Źródła są rozmaite, począwszy od tego, że nie odpowiada im poziom kształcenia, jest za niski albo za wysoki. Nieraz jest tego typu decyzje wynikają z tego, że jest zbyt niski poziom, a ktoś ma wyższe wymagania. Nieraz wynika z pewnego rodzaju nieraz humorystycznych pomyłek, że ktoś idzie na, powiedzmy, archeologię i sądzi, że będzie Indianą Jonesem, albo wcieli się w rolę Angeliny Jolie z jej wspaniałych filmów o archeolożce, albo idzie na anglistykę i sądzi, że to jest zaawansowany kurs angielskiego, a tu mu się każą uczyć historii Anglii. I wtedy zmienia te studia na coś innego. No, można też mówić o przerwie w kształceniu, czyli przerywam kształcenie, porzucam poprzednie studia, idę na jakiś czas, czy to na rynek pracy, czy to robię sobie wakacje, czy się dokształcam gdzieś indziej i wracam, powiedzmy, po 2-3 latach, podejmuję z powrotem kształcenie. I wreszcie nierzadka kategoria porzucania tego kształcenia na danych studiach jest to, że ludzie podejmują kształcenie równoległe i porzucają jedne z tych studiów. I znowu dla jednego z tych osieroconych kierunków taka osoba jest dropouterem. Otóż nie, ta osoba kształci się dalej. Więc pozostając przy tym twardym dropoucie, można powiedzieć, takim czystym, w czystej postaci, podjęliśmy dość szczegółowe analizy, co się dzieje z tymi osobami w zestawieniu z absolwentami. Ale zanim do tego przejdę, to powiem o skali tego zjawiska. Otóż w tej chwili patrzę na nasze dane, no to w przypadku studiów pierwszego stopnia osoby, które całkowicie porzuciły studia, to było 20%. W przypadku osób, które porzuciły studia na drugim stopniu, to było 18% niecałe. I w przypadku jednolitych studiów magisterskich, tych 5- czy 6-letnich na przykład, to było około 13%. Ogólnie rzecz biorąc, zgoda osoby, które w ogóle miały zakłócenia jakieś, czyli na przykład zmieniły studia na inne, porzuciły, dokonały przerwy, te wszystkie cztery kategorie, to było rzeczywiście na studiach pierwszego stopnia połowa, na drugiego stopnia tych magisterskich to była niecała 1/3 i na jednolitych magisterskich to było 40%. Natomiast kiedy to się dokonuje, no to różnie. Dokonuje się to w przypadku studiów pierwszego stopnia przede wszystkim na pierwszym roku. To są te takie dramatyczne decyzje, że wybrałem nie ten kierunek, albo nie wiem, uznaję, że nie nadaje się na studia, albo coś jeszcze innego mnie wyciągnie, albo uwierzę w te różne mity, typu, że Steve Jobs nie miał studiów, to na pewno ja też sobie poradzę. Tutaj apel do państwa, proszę nie wierzyć w takie rzeczy. Owszem, Steve Jobs osiągnął wielki sukces nie mając studiów, czy ci dwaj panowie, szefowie tych sieci osiągnęli wielki sukces, ale to są naprawdę pojedyncze osoby. Zasada jest inna. Ludzie po dropoucie, tym twardym, lądują na rynku pracy gorzej od absolwentów. To są dane ogólnopolskie.
Czyli dropout twardy rozumiemy jako całkowite porzucenie studiów bez pójścia na inny kierunek, bez zmiany profilu, który się obrało. Panie profesorze, ja zaraz oddam głos dwóm słuchaczkom, które wiszą na telefonie, ale chcę jeszcze pana zapytać, czy dynamika tego procesu, o którym mówimy, czy ona jest stała? Czy to było tak, że może kilka lat temu to było szersze zjawisko, teraz spowalnia, czy jednak jesteśmy w takiej fazie, że to jest taki stały trend, jeżeli chodzi o rozmiary? Że ludzie tak...
Rozmiary dropoutu, tak?
Tak.
Wie pan co, on się niewiele zmienia. Znaczy, to nie jest zjawisko, które jakoś gwałtownie rośnie. W niektórych uczelniach to lekko rośnie, w niektórych się nie zmienia. To nie jest coś, gdzie obserwujemy jakieś dramatyczne zmiany. Tutaj musimy też mieć świadomość jednej rzeczy, że jeżeli mamy w sensowny sposób porównywać te wyniki, no to musimy mieć świadomość, że nie możemy sięgać zbyt płytko. No bo mówiąc krótko, jeżeli spojrzymy na osoby, które rozpoczęły kształcenie w 2022 roku, no to ich każda decyzja związana ze zmianą kierunku studiów jest de facto traktowana jako dropout. No bo ci ludzie... Czy za mało czasu upłynęło od 22 czy 3 roku, żebyśmy w cudzysłowie pozwolili im wrócić na te studia. Jeżeli ktoś na przykład wraca na studia po 2 latach od przerwania ich, no to my tych ludzi jeszcze nie obserwujemy, jeśli chodzi o rocznik 23. Natomiast jeżeli spojrzymy na rocznik 19, 18, 17, 16, no to nie widzimy tutaj, ponieważ to już są roczniki porównywalne, można powiedzieć, nie obserwujemy żadnych dramatycznych zmian. Więc pod tym względem dropout się dramatycznie nie zmienia, on się nieco nasila. Natomiast to nie jest zjawisko, które w tej chwili jakoś wybuchło. To jest zjawisko, które musimy mieć też świadomość, że ono w pewnym sensie jest częściowo naturalnym elementem kształcenia. Część ludzi po prostu nie powinno studiować być może. Może to, że podjęli to kształcenie, była to być może w niektórych, mam nadzieję, nielicznych przypadkach pomyłka, bo na przykład potrzeba dobrych rzemieślników. Natomiast część ludzi niestety ulega mitom. Mogliby osiągnąć sukces, natomiast ktoś im wmówił, że bez dyplomu można sobie radzić i to nie chodzi o papier, tylko chodzi o te kompetencje. I uwierzyli w to i tracą na tym.
Do tego jeszcze wrócimy. W każdym razie skala tego zjawiska oznacza, że gdybyśmy porównali obecną młodzież do tej, no, z poprzedniego pokolenia, może 2 pokoleń wstecz, to bardziej elastycznie podchodzą i do samego studiowania, i do swojego życia. Takie mam wrażenie.
Tak, z całą pewnością. Z całą pewnością i zresztą alternatywne propozycje na rynku pracy w tej chwili rosną. Rośnie na przykład cała opcja różnego rodzaju pracy zdalnej. Coraz częściej można tę pracę podejmować. Czy co więcej, pracodawcy próbują kusić takich właśnie studentów, żeby podejmowali u nich pracę i tak naprawdę rzucali kształcenie. Ja nie ośmielę się zarzucać pracodawcom cynizmu, ale w gruncie rzeczy to pracodawcy na tym zyskują, ponieważ docelowo będą im mniej płacić.
Mm-hmm. Zaraz wrócimy do rozmowy z panem profesorem. Oddaję głos kolejno dwóm paniom Aniom. Najpierw pani Ania, której numer telefonu zaczyna się od 5, a potem pani Ania, na której początku numeru widzę 6. Pani Aniu, proszę. Halo.
To nie ja, to ta druga, pani Ania.
No to niech pani mówi, bo chyba ta druga dobrze zamilkła.
Dobrze. Dzień dobry. Ja po pierwsze chciałam powiedzieć tutaj odnośnie tego, co mówił pan Piotr, że ja bym tak trochę nie oceniała tak surowo, tak jak on, bym tak, no, bez przesady, a że już chyba nie jest aż tak źle, że ci ludzie wykształceni tak źle traktują tych mniej wykształconych. No chyba, że ja po prostu się nie spotykałam z takimi sytuacjami, z którymi się spotykał pan Piotr, bo według mnie, no to trochę za ostro to ocenił i trochę przesadził.
To znaczy pan Piotr się odwołał do sądy ulicznej, w której nasza reporterka nagrała taką wypowiedź pani, która stwierdziła, że ludzie
tak,
bez dyplomu...
Tak, odnośnie swojego doświadczenia też właśnie mówił. A propos zmiany studiów, mam znajomego, który studiował fizjoterapię na Uniwersytecie Medycznym i na koniec drugiego roku stwierdził, że nie, że on jednak tego nie chce robić, bo to jednak nie jest jego powołaniem i zmienił studia na historię i uczy historii w tej chwili. I to nie było tak dawno, no bo tak jak tutaj pan profesor mówił o tych rocznikach, które zaczynały studia 16-17, on bodajże zaczynał albo w 16, albo w 15 roku. I teraz jest zadowolony, także nie zawsze ta zmiana studiów z X na Y i potem może jeszcze Z nie zawsze musi prowadzić do tych wiecznych studentów, tak jak też w sądzie było tam, że ktoś ma 30 lat i nadal studiuje, czy 35. I jeszcze jedna rzecz, nasz syn też akurat nie zmieniał, tylko zrobił inżyniera, potem poszedł na magisterkę. Na tej magisterce po pierwszym semestrze stwierdził, że jednak miało być co innego, a trochę, bo to był pierwszy raz ten kierunek został utworzony. Spodziewał się czego innego, znaczy nie tylko on, bo w ogóle ci jego koledzy też spodziewali się czegoś innego. Także zmienił ten kierunek magisterki, potem przeszedł na zaoczne. No i tak już zrezygnował w końcu i stwierdził, że jeszcze jak będzie starszy, to zdąży tego magistra zrobić. A tym bardziej, że wszędzie, gdzie jakiekolwiek ogłoszenia o pracę, to wszędzie był wymagany inżynier z tej jego dziedziny, a nie właśnie nigdzie nie pytano o magistra i to go pewnie utwierdziło w tym, a poza tym w międzyczasie też już pracę dostał w jakiejś firmie, w której był na stażu i...
Rozumiem.
I to tak.
To tu zapytam pana profesora. Panie profesorze, rozumiem, że ten przykład opisany przez naszą słuchaczkę, historia jej syna, to właśnie ta druga historia zakończona porzuceniem studiów zaocznych ostatecznie, to właśnie taki klasyczny dropout, taki pełen, tak? Tak to możemy nazwać, tak? Dobrze. Pani Aniu, dziękuję.
Tak, nie do końca, bo on pierwszy stopień.
Tak, tak, ale ja mówię o tym drugim przypadku, tak, bo o tej drugiej historii. Pan profesor chce coś powiedzieć, widzę.
No, ale można powiedzieć, że to, co jednak się chwali pani synowi, to to, że skończył te studia pierwszego stopnia. To zresztą jest osobny wątek, mianowicie w Polsce dokonuje się powolna zmiana patrzenia na to, co to znaczy mieć ukończone studia. Kiedy pamiętam, jeszcze w 2012 roku prowadziliśmy badania wśród absolwentów oraz pracodawców, w zasadzie to było jednoznaczne, że ukończyć studia to znaczy mieć magisterium, że studia licencjackie, tytuł inżyniera bądź licencjata, to były takie, powiedziałbym, pół studia, tak? Natomiast ten, kto był człowiekiem z wyższym wykształceniem, to był człowiek z magisterium. W tej chwili to się nieznacznie zmienia i coraz częściej, chociaż to nie jest jeszcze takie masowe, coraz częściej ludzie, którzy kończą studia pierwszego stopnia, kończą na tym etapie swoje kształcenie i mają wyższe wykształcenie. Natomiast pamiętajmy, że nadal jest to w Polsce bardzo jeszcze słaby trend. Co do zasady, to bachelor degree to nie jest jeszcze traktowane powszechnie jako studia wyższe, chociaż formalnie i faktycznie jest. Natomiast i w związku z tym większość osób, które kończą studia pierwszego stopnia, decyduje się na podejmowanie studiów drugiego stopnia. Natomiast jednak no, trzeba docenić, że syn słuchaczki, syn pani skończył studia pierwszego stopnia i brawo.
Mhm. Jeszcze jeden telefon odbieram. To ta pani Ania, której nie słyszeliśmy pierwotnie. Dzień dobry.
Dzień dobry. Chciałam, tak jak tu pan profesor mówił, dodać, że tak. Syn robił studia, no przerwał ze własnej winy, ale dokończył, zaliczył co nie miał zaliczonego, przeszedł na zaoczne, zrobił licencjat z zaocznych i no trochę pod wpływem nacisku rodziny, otoczenia poszedł na magisterskie, chociaż cały czas strasznie jęczał, że kupę pierdał uczą na tych magisterskich. Ale skończył i teraz poszedł jeszcze na podyplomowe. Ale już od wielu lat pracuje. Właśnie po tym, gdy przerwał te stacjonarne, to natychmiast poszedł do pracy i resztę kontynuował zaocznie, pracując, ale nie poszedł do byle jakiej pracy wtedy. Tylko jak studiował techniczny kierunek, to poszedł właśnie do takiego zakładu, który właśnie też od podstaw uczył się tej pracy technicznej. Także później inni mieli problemy ze spawaniem, ze takimi rzeczami. On to znał od podstaw dokładnie i wiedział, jak to się robi. Nawet potrafił wykładowcę zagiąć wtedy, bo on to znał od strony praktycznej i bardzo mu się to przydało. Także z przebojami, ale skończył i znam takie osoby, co też właśnie podobnie z jakichś powodów musiały, czy no, zawaliły, przeszły na zaoczne i kończyły te studia. Znam chłopaka, który zrobił licencjat i chciał na tym poprzestać, ale w firmie mu powiedziano, że może liczyć na awans dopiero jak będzie miał magistra. Także poszedł też na tego magistra zaocznie, pracuje i robi to.
Dziękuję tak, pani Aniu.
Piękna. Tak jest, skomplikowane bywają te drogi nieraz i dłuższe.
Dziękuję pani Aniu. I do pana profesora pytanie, czy to są właśnie takie historie wyjątkowe, czy jednak coraz częstsze? Chyba coraz częstsze, tak?
Tak. Znaczy to, że ludzie decydują się na dokończenie kształcenia, że idą na przykład na studia zaoczne, jeżeli powiedzmy studia, to zresztą jest częsta przyczyna porzucania studiów stacjonarnych, tak? To, że ludzie podejmują pracę i to jest zdecydowanie lepsze rozwiązanie, iść na studia na przykład zaoczne, podejmując jakąś pracę, niż zdecydować się na to, żeby w ogóle porzucić kształcenie i nie kontynuować. Tu ja chciałbym podchwycić jedno zdanie, które pani powiedziała, które jest szczególnie ważne, chociaż brzmiało humorystycznie,
tak,
mianowicie...
O tych pierdołach.
O tych pierdołach. Otóż powiem tak, kiedy rozmawialiśmy z panem redaktorem wczoraj na ten temat, ja o tym wspomniałem i dzisiaj chciałem to państwu podkreślić. Otóż te pierdoły są niezwykle ważne. Te tak zwane pierdoły. Mianowicie rzeczywiście podczas studiów są przekazywane studentom rozmaite informacje, które są nieraz trudne, brzmią abstrakcyjnie. Oni podczas tych zajęć nie mają absolutnie przekonania, że to ma sens.
I że będzie potrzebne.
I że będzie przydatne, tak, bo to nie jest nauka wąsko rozumianych umiejętności zawodowych na przykład. Otóż to, co jest niezwykle ważną wartością kształcenia, to jest coś, to zabrzmi może dość abstrakcyjnie, otóż to, że ludzie uczą się, jak się uczyć, jak pokonywać wyzwania intelektualne, z którymi będzie im się, życie zmusi ich do tego, aby się zmierzyli. Otóż bardzo często zdarza się u pracodawców również, że człowiek musi opanować jakąś wiedzę, jakieś umiejętności, które są dla nich kosmiczne, które są niezwykle trudne, które są absolutnie abstrakcyjne, ale wymaga tego pracodawca. I teraz, jeżeli człowiek nie nauczy się tego podczas studiów, tego, że potrafi przysiąść, potrafi pokonać pewne wyzwania, to on będzie mało efektywny u tego pracodawcy. Jeżeli nastąpi zmiana technologii u pracodawcy na jakąś absolutnie dziwną, to ten człowiek będzie przegrywał. Teraz ja zwrócę państwu uwagę na to, że no wchodzi AI, tak? ludzie się tego boją. No powiem tak, ci, którzy potrafią się uczyć, ci, którzy potrafią pokonywać wyzwania, nie będą się tego bali. Dlatego, że sztuczna inteligencja nie pokona ich w żaden sposób, ponieważ oni będą potrafili się dostosować. I wreszcie powiedziałbym to, co jest efektem kształcenia tego akademickiego. To nie jest tylko osiągnięcie umiejętności zawodowych. To jest również jakby zdobycie pewnych takich ogólnych kwalifikacji intelektualnych. Ten człowiek wychodzi i po prostu umie budować takie relacje intelektualne z kimś na zewnątrz. Nawet jeżeli będzie pracował przy bardzo prostych czynnościach, nawet jeżeli po studiach, ja wiem, znam przypadek absolwenta, który studiował historię. Całe życie marzył o tym, żeby założyć sklep sportowy i handlować sprzętem sportowym. I proszę Państwa, zrobił to. Czy ten człowiek poniósł klęskę na rynku pracy? Absolutnie nie. Znam informatyka, który skończył oprócz informatyki historię. Czy poniósł klęskę na rynku pracy? Absolutnie nie. Jest bogatym człowiekiem, który co więcej potrafi pokonywać wyzwania, których być może nie potrafiłby pokonać bez tak skompletowanego wykształcenia.
Mhm. Oddaję głos jeszcze jednemu słuchaczowi. Bardzo proszę o zamknięcie się w minucie, panie Piotrze, bo chcę wykorzystać jeszcze obecność pana profesora. Halo?
Dobrze, dzień dobry panu, dzień dobry panu profesorowi i państwu. No ja jestem już na emeryturze, że podchodzę, wcześniej się urodziłem, ale ja właśnie nie dostałem się do szkoły średniej, po szkole podstawowej, wybrałem szkołę zawodową, z którą kończyłem szkołę wieczorową techniką, dostałem się na studia. No ciężko mi było na pierwszy rok, ale ukończyłem te studia, ukończyłem fizykę na uniwersytecie, zrobiłem dwie uczelnie szybodyplomowo i muszę powiedzieć, jak pracowałem jako elektryk, bo taki zawód mam ze szkoły średniej, to budowałem elektrownię atomową w Greifswaldzie. Dzięki temu, że te studia ukończyłem, to muszę powiedzieć, że tam z niemieckimi kierownikami rozmawiałem, oprowadzili mnie po bloku numer 5, który był uruchomiony. To była elektrownia atomowa typu Czarnobyl. Mam wyobrażenie, wiem, ja się tym interesuję, jak to wygląda, a w związku z tym, że pracuję od 90 roku w szkole i opowiadam to uczniom, to pytałem się, skąd ja to wszystko wiem, bo uczę fizyki i matematyki jeszcze jako emeryt i naprawdę, no, ukłoną tą wiedzę. To taką mam ciszę na lekcji, że pan nie wyobraża. I jeszcze, mimo to, że robiłem zawodówkę, bo ja i też uczyłem w szkole branżowej w Rogoźnie, to muszę powiedzieć, że też byłem dyrektorem w szkole, także taką drogą daleko można iść i można też wiele osiągnąć. No dziękuję, bym wszystkim to
powiedział. Dziękuję panu, czyli to był głos pokazujący, że ten dyplom to coś więcej niż sam papier i sam dyplom, który mówi o wykształceniu konkretnym. To, co pan profesor powiedział, takie niedefiniowalne, szerokie horyzonty, które człowiek razem z tym dyplomem nabywa, tak?
Tak jest, a jeszcze ja, jeżeli można dopowiedzieć, to jestem absolutnie zachwycony tą historią, bo właśnie pan słuchacz odniósł niesamowity sukces, bo startując naprawdę z trudnego punktu, wielu ludziom trudno jest przejść ten krok od zasadniczej szkoły zawodowej do wykształcenia wyższego. Ja przyznam, że mam podobne doświadczenia z moim przyjacielem, który też zaczął od pogardzanej przez niektórych zawodówki. Skończył właśnie technikum wieczorowe, skończył automatykę i robotykę i w momencie, kiedy w tej chwili później zaczął zajmować się budowaniem oprogramowania w jakichś oczyszczalniach ścieków, cukrowniach, no, robił bardzo skomplikowane rzeczy i ten człowiek posiadał niesamowite kompetencje, bo ten człowiek potrafił zrozumieć proces cały produkcyjny czy proces cały przemysłowy od zera do samej góry. Więc można powiedzieć, że chwała panu za to, bo gratulacje. I to właśnie pokazuje, jak warto kończyć studia, jak warto je uzupełniać, jak warto wracać być może na studia, jeżeli ktoś cię przerwał.
Została nam jeszcze minuta i 20 sekund. Panie profesorze, jako współtwórcę tego ogólnopolskiego systemu monitorowania ekonomicznych losów absolwentów szkół wyższych, tak tylko krótko, bo ja państwu zdradzę, że z panem profesorem planujemy kolejną audycję, gdzie pewne problemy zgłębimy jeszcze i to będzie w tym samym paśmie, niedługo, ale chcę zapytać ogólnie, panie profesorze, czy możemy powiedzieć, że jednak to porzucanie studiów tym porzucającym szkodzi, tak najogólniej?
Tak, co do zasady szkodzi, co do zasady mają mniejsze szanse na znalezienie pracy etatowej, pomimo, że ona ich często wyciąga z tych studiów niż absolwenci z dyplomem, są bardziej narażeni na bezrobocie i jeśli chodzi o wynagrodzenia, to ich pozycja jest niestety nieco niższa, chociaż na początku, od razu powiem, zaraz po przerwaniu studiów mają sytuację, w której zarabiają nieco lepiej od absolwentów, ale potem ta kolejność na podium się zmienia i absolwenci zarabiają lepiej i to więcej, te różnice rosną.
Dziękuję bardzo. I to jest puenta naszej dzisiejszej rozmowy. Przypomnę, że naszym gościem był profesor Mikołaj Jasiński z Ośrodka Przetwarzania Informacji w Państwowym Instytucie Badawczym. Do rozmowy z panem profesorem niebawem wrócimy. A ja dziękuję również. Audycję zrealizował Paweł Kletkowski, poprowadził Rafał Regulski. Do usłyszenia.
W środku dnia.